Boję się, że przy sutym stole trochę tam wam wypadło ze świadomości, o czym mówiliśmy, w związku z tym troszeczkę przypomnij. Jesteśmy na terenie najciekawszej, jednocześnie najtrudniejszej księgi Pisma Świętego, na terenie Apokalipsy, która się składa z trzech części. Pierwszą mówiliśmy. Pierwsza dotyczy syntezy sedna Ewangelii Mateusza. Według tej Ewangelii chrześcijaństwo to Bóg w nas, co jest wyrażone w herbie, twarz jakby ludzka. Niby każdy z nas ma ludzką twarz, z której mniej lub bardziej zadowolony. Ale Bóg, patrząc w naszą twarz, chce widzieć siebie. Twarz swego dziecka, ona jest zawsze dla niego piękna. Zawsze. Na początku tej pierwszej części Apokalipsy Jezus do Jana mówi: nie lękaj się. Nie lękaj się o fakt prześladowań imion chrześcijańskich. Trzeba się lękać tego zła, które jest w was, że nie do końca przyjęliście moje zmartwychwstanie. A w moim zmartwychwstaniu ja was uzdalniam do tajemnicy krzyża, do Bożej płodności, do rodzenia ludzi dla nieba. Nie lękaj się wrogów zewnętrznych, bo oni będą was wyprowadzać z duchowej bezpłodności, takiej niejakości. Prześladowania was muszą do tego, że będziecie ludzi razem ze mną rodzić dla nieba jako męczennicy. To jest sedno pierwszej części i Ewangelii Mateusza. Teraz weszliśmy na teren drugiej części Apokalipsy Ewangelii Marka, który ma w herbie lwa. Jezus tutaj chce odsłonić największego wroga rodziny ludzkiej, ale też każdego z nas. Jeżeli w życiu cierpimy, cierpieliśmy i będziemy cierpieć, to z powodu tego niewidzialnego wroga. Szatana. Jeżeli dzisiaj świat cierpi i nie może się dogadać, to z powodu tego niewidzialnego wroga. Lew jest groźny, ale te lwy fizyczne, one są widzialne. To możemy się zabezpieczyć. Szatan jest lwem o tyle groźnym, że jest niewidzialny. I Jezus chce pokazać w Ewangelii Marka, ale też w drugiej części Apokalipsy, jakie spustoszenie będzie wnosił ten lew. Niewidzialny. I ostatnim razem, inicjując Apokalipsę, drugą część Apokalipsy w rozdziale czwartym, mówiliśmy, że szatan będzie dążył do tego, żeby nam zabrać głos Boga. On jest, tak, on jest. Tylko będziemy próbowali z niego zrobić, nie interesując się jego słowem, tym, co on mówił, mówi i chce mówić do świata, taki szlachetny kamień. Szlachetny kamień. I święty Hieronim przypomina nam, że w pierwszych gminach chrześcijańskich były tabernakula z dwóch części. W jednej części były konsekrowane hostie, komunikanty, a w drugiej części było Pismo Święte. Z dwóch części. I trzeba przyjmować dwie komunie święte, żeby być wierzącym, praktykującym. Trzeba najpierw wejść w komunię, czyli we wspólnotę ze Słowem Boga. Tam go przyjąć. Dlatego ilekroć razy Pismo Święte mówi o czytaniu, to mówi o zjadaniu. Zjedz to słowo. Czyli przyjmij komunię. Wejdź w komunię. Zacznij myśleć i chcieć tak, jak ja myślę i chcę. Ja, Twój Bóg. A myśmy sobie ułatwili sprawę. Ciach, przyjmę komunię świętą, a myślałem po pogańsku i myślę po pogańsku, chciałem po pogańsku i chcę po pogańsku. I tak, i to jest trum złego ducha Satana. Czwarty rozdział Apokalipsy mówi o tym, że już w niewoli babilońskiej Izraelici, a znaleźli się tam, ponieważ piękną liturgię sprawowali, piękną, przepiękną, tylko nie chcieli słuchać proroków, co Bóg mówi przez proroków. I Bóg im arcydzieło świata starożytnego, jeden z siedem cudów architektury świątynię Salomona przekreślił unicestwium i mówi, idźcie do niewoli i tam słuchajcie mego słowa, bo czcić mnie to mnie słuchać. Koniec złudzeń. A my też budujemy piękne świątynie. Nie wytykam niczego jezuitom. Ecipeci zbieramy. Ale nie garniemy się tak nadmiernie do tego, żeby słuchać. Co on o nas sądzi? Chociażby w Apokalipsie. Co on o tym sądzi wszystko? Co się dzieje, co my wyrabiamy? Już w niewoli babilońskiej Bóg objawił, Bóg w tej wizji, którą dał prorokowi Ezechielowi, tam gdzie Bóg siedział podobny do drogocennych kamieni, tam się pojawiają herby czterech Ewangelii. My dzisiaj mamy Ewangelię jako górę takich kolorowych światełek, szkielek. Ta Ewangelia była w tym roku, tam będzie tego, ale to są kolorowe fragmenty, pamiętamy. Dając herby, Bóg dał klucze. Powiedział, o tyle świat wyjdzie z Babilonu wszechczasów, o ile wyjdzie z opętania w czterech dziedzinach. Opętania seksem, opętania władzą, opętania posiadaniem i zupełnego nierozumienia, że Bóg jakoś kieruje swojej opatrzności życiem ludzkim, chociażby dając nam przyjaciołom Boga los, powiedzmy, Łazarza, czy też ociemniałego od urodzenia, że Bóg chce naszym życiem się posługiwać, daje nam historię świętą. I my tych świętych rąk nie widzimy w naszej historii. I Apokalipsa, rozdział trzeci. Pytanie, dlaczego kiedyś na początku, po wylaniu Ducha Świętego, Kościół był na poziomie dziejów apostolskich, mieli jeden umysł, jedno serce, dogadywali się chrześcijanie z sobą, wszystko mieli wspólne, nie było problemów społecznych, nie było potrzeby robić rewolucji ani francuskiej, ani październikowej, bo tam byli chrześcijanie. A we Francji byli chrześcijanie, potrzebna była rewolucja francuska. Na terenie wielkiej Rosji carów wierzących trzeba było rewolucję październikową zrobić. Co się stało? I to jest temat trzeciej części Apokalipsy, to znaczy jakieś inne bogactwo z wnętrza człowieka znikło. Tak bym dał wprowadzenie pod powagę tego, czym się zajmujemy, dlaczego tak się trudzicie w zimę tutaj przyjeżdżając, będziemy się trudzić. Aż do wiosny, aż skończymy Apokalipsę. Na rachunek sumienia, który robi nam Chrystus zmartwychwstały, jako że widzi, jakie błędy my popełnimy. I powiedział, błogosławieni, którzy zadali sobie trud poznania tej księgi, oni będą się dziwić temu, czemu będą się dziwić inni, którzy tej księgi nie znają. I ślepi będą prowadzić ślepych. Tyle gwoli streszczenia i teraz stańcie i przeprosimy Pana Jezusa za to, że my też pozwalamy na to, żeby świat, szczególnie telewizja, wlewała w nas, w naszą świadomość, takie swoje odchody, przepraszam, brudy, a my to wchłaniamy, tym się zajmujemy. A jak Bóg chce nam wlewać swoje światło, swoją mądrość, to księgi są głuche. Nie za dużo nam mówi.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Rozdział 5. I ujrzałem na prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na 7 pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła wieszczającego głosem donośnym. Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? A nie mógł nikt. Na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią. Otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze starców: przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida, tak, że otworzy księgę i 7 jej pieczęci. I ujrzałem między tronem, z czworgiem zwierząt, a kręgiem starców, stojącego baranka, jakby zabitego. A miał 7 rogów i 7 oczu, którym jest 7 duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, 4 zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i zwierząt i starców, a liczba ich była miriady, miriad i tysiące, tysięcy, mówiących głosem donośnym: baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i na morzu i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A 4 zwierząt mówiło: starcy zaś upadli i oddali pokłon.
W pierwszej części święty Jan Apostoł przeżywał lęk o Kościół Chrystusa, bo nie rozumiał, okazuje się, o co chodzi w Kościele Chrystusowym, że wrogowie Kościoła atakują Kościół i mają, przywozą niejako pozbawienie po piękno krzyża. Tutaj święty Jan płacze i Jezus zmartwychwstały mówi: nie płacz, nie płacz, nie ma powodu do płaczu. Według tego 5 rozdziału Jan ma 2 powody do płaczu. Pierwszy powód to jest to, że księga jest niesłychanie ważna, ale nikt ze stworzeń, z ludzi do końca Pisma Świętego nie rozumie, bo w ogóle Pismo Święte wypłynęło i wypływa z łona Trójcy Świętej Boga i nikt go nie rozumie do końca. Drugi powód to nawet to, co już rozumiemy w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Ewangeliach, to jest taki radykalizm miłości, że człowiek nie jest w stanie patrzeć. Bo W Starym Testamencie Bóg, zawierając przymierze, powiedział: miłuj innego człowieka tak jak siebie, tak jak siebie. A w Nowym Testamencie już powiedział: miłujcie się nawzajem tak jak ja was umiłowałem. Mam ilustrację, wolimy. Tak jak ja was w krzyżu umiłowałem. I nikt na to nie może patrzeć. To są dwa powody płaczu. Jeden ze starców, oczywiście, łatwo się domyśleć, chodzi o ojca wiary, Abrahama, mówi: nie płacz. Ponieważ jest ktoś, oczywiście Bóg, który, Syn Boży, który stanął po stronie człowieka, chce wziąć w obronę człowieka, lew z pokolenia Judy, odrość Dawida, Bóg, który stał się człowiekiem i rozumie Pismo Święte, jest w stanie od początku do końca je realizować. Ale to jest zbawienie tak zwane obiektywne. Obiektywnie w nim Pismo Święte się realizuje, zrealizowało. I jeszcze musi przyjść zbawienie subiektywne. To mało, że medycyna znajdzie lekarstwo na wszystkie choroby, jakie zagrażają ludziom. Jeszcze człowiek musi się poddać temu leczeniu, zbawienie subiektywne. Jak to się dokonuje i ma dokonywać? O tym mówi już zmartwychwstały Chrystus na początku. I ujrzałem w prawej ręce zasiadającego na tronie, w ręce Pana Boga, księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na 7 pieczęci. Jeżeli słyszymy słowo księga, to od razu trzeba sobie dodać przymierza, które mówi o przymierzu. Ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. Ja jestem Twoim Bogiem, ja Ci się daję jako swemu dziecku, świadom Twojej ograniczoności i w sferze poznania, i Twojej ograniczoności, gdy chodzi o wolę dobra. Chcesz czynić dobro, jak święty Paweł o sobie mówi, a wychodzi Ci zło, bo nie umiesz. I dobra nowina polega na tym, że Bóg mówi: ja jestem darem, poczynając od ojca wiary Abrahama, i z Abrahamem zawiera znamienne przymierze. Wtedy, kiedy już dotarł do ziemi obietnicy, przyszedł do Kanaanu. I tutaj wybaczcie, że znowu przypomnę wam prehistorię przymierzy, jakie różne plemiona między sobą zawierały, bo dopiero wtedy zrozumiemy spustoszenie, jakie szatan sprawia w naszym życiu wewnętrznym, bo my się nie modlimy faktem przymierza. My nie przychodzimy na mszę świętą, idziemy do kościoła, żeby odnowić swoje przymierze z miłością Ojca. Nie słyszeć cały czas: ja jestem Twoim Bogiem, Ojcem, popatrz, co ja dla Ciebie zrobiłem w Jezusie Chrystusie, Ty bądź moim dzieckiem. I to jest dopiero przyjęcie komunii, przymierza, odnowienie przymierza. Sakramenty nam się oderwały od przymierza, a wszystkie sakramenty są sakramentami przymierza, są na służbie przymierza. Ja Twoim Bogiem, Ojcem, a Ty dzieckiem. O tyle mogę być Bogiem, o ile Ty zgodzisz się być dzieckiem. Zaufasz mi, oddasz mi. Będziesz oddawał, zawierzał mi swoje życie. A my go cierpiemy, zapłacimy tutaj, o to, to jeszcze to zrób, zamiast zawierzać. Czyli ciągle żyjemy nie w świecie wiary, tylko w świecie religii pogańskiej, dodajmy. Do Uddes, ja Ci daję to, taką jałówkę ładną, takiego cielaczka ładnego złożę Ci w ofierze, ale Ty mi za to tak. O. Zamawiamy msze święte, mając intencje pogańskie. O to. Nie mamy wiary, że Bóg jest miłością uprzedzającą, bezinteresowną i daje życie, jak mówi Jezus w Ewangelii Mateusza. On jest jak słońce, które daje życie i dobrym, i złym. i roślinko, i zwierzaczko, i człowiekowi. Daje syła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jego dobroć nie jest uwarunkowana tym, co my sobą reprezentujemy. Tylko, że on tak długo chce świecić jako słońce na bagno, żeby wreszcie to bagno wyschło i stało się glebą prawną. Dał księgę. Księgę przymierza dodajemy sobie. I dobrodziejstwo przymierza uświadomimy sobie wtedy, kiedy sięgniemy do głębokiej prehistorii, kiedy jeszcze nie było tak zwanych państw, tylko były plemiona, które wędrowały. I żeby z sobą nie walczyć, wychodziła delegacja z jednej, z drugiej strony z arką przymierza, z takimi skrzyniami czy workami, ze skór zwierzęcych, rozkładali to na ziemi i sprawdzali, czy aby ich potomkowie nie zawarli z sobą przymierza. Składali strzały połamane, jakieś noże połamane. No i jeżeli się okazało, że cymbalo zderzali, mówiąc językiem greckim, sprawdzali, czy te części się były kiedyś jednością. Jeżeli tak, no to była wielka feta, wielkie szczęście. Ewentualnie proponowali sobie przymierze. I Bogu to się bardzo podobało, że zamiast walki zawierano przymierze. I od tego momentu im więcej tych przymierzy było, tym to plemię czuło się bezpieczniejsze. Im ten worek z tymi znakami przymierzy był cięższy, tym lepiej. No i było rzeczą korzystną zawrzeć przymierze z jakimś plemieniem wybitnym, wyjątkowo silnym, krzepkim, bo wtedy to bezpieczeństwo było lepsze. A jeżeli było możliwe zawarcie przymierza z Bogiem prawdziwym, który jest wszechwiedzący i wszechmocny, co za dobrodziejstwo, co za frajdę. A czy wam się zdarzyło, żeście się wyspowiadali, nie żyje przymierze? Zdarzyło się komuś was, że nie żyje przymierzem? Jest to grzech zaniedbania. Ja tego tak nie formułuję, ale jakoś tam w środku mam świadomość, że jest jedno źródło moich niewierności, mego kaca duchowego, tego, że nie żyje przymierzem, nie odnawia. W ogóle nie modlę się przymierzem. Jeżeli ja bym żył przymierzem, już tym nowym przymierzem, że Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie wszedł w moje życie, no to ja się nie umiem modlić, ale Jego Duch we mnie się modli, bo On mnie umiłował na śmierć i życie, zabiera mi wewnętrzną śmierć, która mnie uniemożliwia dobrą modlitwę. I mamy takie teksty u świętego Pawła, które mówi, że Duch Święty, Duch Chrystusa, nas się modli. A we mszy świętej każda modlitwa się kończy przez Chrystusa, Pana naszego. Czy to nam mówi o przymierzu? Że tu Jezus się teraz, jak schodzimy się w Jego imię, że to On się w nas modli. W związku z tym kłopoty z modlitwą nie powinny istnieć. To przymierze sprawia, że On w nas żyje, w związku z tym nie boimy się dnia jutrzejszego. On się w nas modli, On w nas innym służy, pracuje tam, gdzie jesteśmy. On w nas czyta Pismo Święte, On nam wyjaśnia, przybliża. Bo zrozumieniem Pisma Świętego rzecz się ma tak, jak ze zrozumieniem tego świata, który dał nam Bóg Ojciec, Stwórca. Ludzkość powolutku odczytuje to, co Bóg dał w akcie stwórczym. Powolutku odczytuje. A gdy chodzi o Pismo Święte, to chcielibyśmy raz przeczytać i zrozumiałem. Nie rozumiem. W związku z tym odkładam na półkę i mówię, to nie dla mnie. To duch pychy, duch szatana w nas wtedy działa. Czytam jakąś inną książkę pobożną, o, to rozumiem, tak. A Pismo Święte jest pisane językiem symboli i jest nie do odczytania do końca. Ale Jezus, jak gdybyśmy czytali jak zaleca tutaj ten piąty rozdział, gdybyśmy czytali obecnością Chrystusa w nas, słuchali i mówili mu: Jezu, tego nie rozumiem. I trwam w kontakcie z tym, który jest w przymierzu ze mną. Słucham. Jeżeli ja pisałem i piszę i coś tam mówię, to dlatego, że słyszę. Że nie dlatego, że wyczytuję coś tam w mądrych książkach biblistów. Też przeglądam wszystko, że tak powiem, no ale niewiele mi to daje. Raczej wszystko przychodzi w godzinach rannych, kiedy siadam i chcę odnowić przymierze z Nim. I wiem, że On jest w mojej modlitwie, w tym słuchaniu. Odkrywaniem, odczytywaniem Pisma Świętego rzeczy ma tak, jak używałem kiedyś tutaj tego porównania. Nasze panie, które nam w piątek szykują śniadanie, konserwy rybne otwierają, to nie otwierają wszystkich konserw naraz, jakie tylko mają. Tylko tyle, ile tam ojcowie zjedzą. Kiedyś na statki brano, nie było lodówek, to brano żywe zwierzęta. I kucharz nie szedł i nie zażywał wszystkie zwierzęta przed obiadem, tylko tyle, ile trzeba było na obiad więcej, żeby było świeże. Chrystus zmartwychwstały nam otwiera przez swego ducha tyle, ile to dziecko jest w stanie zrozumieć i w tym momencie zjeść. I do końca życia będzie nam odsłaniał. Ale trzeba czytać Jego obecnością. Trzeba słuchać, ucho przyłożyć i trwać w ciszy. Może za krótko się modlę, bo nieraz idę już się golić i a to jest tak. No i zostawiam golenie i lecę i zapisuję, że to jest tak. Więc wracam do tego, byśmy uchwycili rangę spustoszenia, jakie szatan wnosi w życie chrześcijan, że my nie przeżywamy chrześcijaństwa jako religii przymierza. Nie słyszymy tej definicji: ja jestem Twoim Bogiem Ojcem. W tym wypadku się nie sprzymierzyłeś, nie zawarłeś przymierza jako mężczyznę z jakąś ciekawą kobietą, a kobieta z jakimś ciekawym mężczyzną, tylko tutaj ten, który cię stworzył, ten, który złamał pieczęcie siedmiu grzechów głównych w krzyżu, który stwarza dwa źródła życia w sakramentach świętych i w darach Ducha Świętego. On się sprzymierza z tobą a przez fakt przymierza mówi: jestem dla ciebie darem, ale mogę przyjść do twojego umysłu, do tego wnętrza tylko za twoją zgodą. Pamiętamy ostatni z listów, list do Laodycei: oto stoję u drzwi twoich i kołacę. Chrystus zmartwychwstały pyta, czy mnie zaprosisz. Jeżeli zaprosisz, to będziemy wieczerzać, będziemy ucztować. Ja cię będę otwierał Pismo Święte, wyjaśniam. Ja cię uzdolnię do tego radykalizmu, że będziesz skrzywdzony, miał w sobie tylko przebaczenie, życzliwość w stosunku do tego, który a nie urządzał awanturę. Ja cię chcę uzdalniać i do zrozumienia Pisma Świętego, ale też do tego, żebyś działał moją mocą. Czyli zabierając sam fakt przymierza, tego dobrodziejstwa, jakim jest przymierze, szatan sprawia dwie rzeczy: że nie interesuje nas Pismo Święte, bo nie rozumiemy go, i wtedy nasza pycha jest udręczona i odkładamy na półkę, czymś innym się zajmujemy, telewizor otwieramy, tak. I druga rzecz, że dla nas jest niezrozumiałe to, że macie kochać tak, jak ja umiłowałem każdego człowieka w krzyżu, moich wrogów. Dla nas, nam się wydaje to bzdurne, irracjonalne, niepoważne. Tolerujemy to. Szatan chce, żeby nasze życie chrześcijan było na miarę możliwości ludzkich, no takiego szlachetnego pogaństwa. A Jezus chce, żebyśmy my swymi myślami, czynami, życiem ubecniali miłość Ojca w tym świecie. Czytam i przybliżam jeszcze pewne rzeczy po tych pewnych ogólnych. i ujrzałem na prawej ręce zasiedzącego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie. Zapisana wewnątrz to jest to, co jeszcze się wydarzy, co jest jeszcze tajemnicą. A na odwrocie, czyli na zewnątrz, to już się stało. No to się stało, powiedzmy, w epoce Starego Testamentu. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Chciałem to opowiedzieć i odszedłem od tego wątku. W sposób charakterystyczny było zawarte to przymierze. Według ówczesnych obyczajów przepołowiano zwierzęta na dwie części. Powstawała ścieżka krwi i każda ze stron przechodziła między tymi zwierzętami po tej krwi i wygłaszał: jeżeli nie dotrzymałbym przymierza z tobą, to niech się ze mną stanie jak z tymi zwierzętami. Masz prawo. I każde z przymierzy było zawierane w obliczu bogów, których wierzą, bóstw. I Bóg z Abrahamem, ojcem wiary, w podobny sposób zawiera przymierze, ale nie pozwolił Abrahamowi przejść między tymi zwierzętami. Tylko sam przeszedł jako kolumna ognia i spalił te zwierzęta strachu swoim ogniem. Zapowiadając, że kiedyś miłość Boża przyjdzie na ten świat w Jezusie Chrystusie, Jezus 3 lata będzie przychodził między ludźmi, zwierzętami i spali zło, grzech, dzieło szatana, tę wewnętrzną śmierć. I przyjdzie do naszych wnętrz darmo, jako łaska, jako baranek Boży, zmartwychwstały, by nas uzdolnić, by nas ten płomień Boży i obecności Bożej uobecnią się dla ludzi naszych czasów, żeby ludzie nie tyle wierzyli w Boga, w dzieło Chrystusa, słuchając moich kateches, tylko doświadczając, tak jak w pierwszych gminach chrześcijańskich to było. I szatan chce doprowadzić do tego, żeby chrześcijaństwo było na miarę ludzkich możliwości. W związku z tym pracę nad sobą, nad własnym charakterem. O, różne cuda. A tu chodzi o coś nieskończenie, nieskończenie więcej. To jest zapisane na zewnątrz. Abraham. No później był Synaj już, kiedy Bóg zawiera przymierze, już nie z tym, który z którego potomstwa naród się rozwinął, ale już z narodem wyprowadzonym z niewoli egipskiej. Ale to przymierze było zapisane w 2 tablicach. Pierwsza tablica dotyczyła Boga i zapowiadała Boga jako Trójcę Świętą, a druga obiecywała, że kiedyś Bóg stanie się człowiekiem i nas uzdolni do miłości Boga i bliźniego. To będzie Chrystus zmartwychwstały w nas. Ale przymierze, przymierze, przymierze. Spowiadajcie się z tego grzechu. Róbcie sobie każdego dnia rachunek sumienia, czy ja dziś żyłem faktem przymierza. Czy ja się o to modlę. Pragnę tego. Zapieczętowano na 7 pieczęci. Gdy chodzi o te pieczęcie, to chodzi o 3 rzeczy. Pierwsza rzecz, tu chodzi o to, że człowiek przez grzech umarł duchowo. I zamiast Boga we wnętrzu człowieka pojawił się inny duch, zły duch, duch ciemności. Dlatego też u proroka Izajasza, który zapowiada zbawienie, zapowiada jako ucztę mesjańską nam zgotuje Jezus Chrystus w naszym wnętrzu. Tak pisze. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, najbardziej pożywnego mięsa, najbardziej najwyborniejszych win. I słowa: zdeprze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów. Zasłonę, którą szatan zgotował dla rodziny ludzkiej, że Bóg to wątpliwa miłość, zasłonę z grzechu, zapuszczoną na twarzy swoim i całun, trzeba dodać, całą śmierci duchowej, który okrywa wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. czyli zło, grzech, zapieczętowało nasze wnętrze na i rozumienie Pisma Świętego, i na życie Pismem Świętym. Ale dalej będzie mowa o tym, że tu chodzi o siedem sakramentów świętych i siedem darów Ducha Świętego. Zaraz do tego dojdzie. I ujrzałem potężnego anioła obwieszczającego głosem donośnym. Aniołem od zwiastowania jest Gabriel. Kto godzin jest otworzyć księgę, złamać ich pieczęcie? A nie mógł nikt, ani na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, otworzyć księgi, zrozumieć księgę, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzin, by księgę otworzyć i na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze starców: przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrość Dawida. Odrość to zniszczone drzewo życia, zmartwychwstanie. Także otworzył księgę siedem i pieczęci. Ujrzałem między tronem a czworgiem zwierząt, a kręgiem starców, stojącego baranka, jakby zabitego. Chrystus zmartwychwstały zostawił sobie znamiona krzyża, by powiedzieć, że jeżeli zmartwychwstałem, udzielam wam swego ducha, to po to, żeby w tym świecie was uzdolnić do podobnego przeżywania zła. Żeby ze zła, żeby również zło służyło dobru. Żeby szatan służył Bogu. Szatan służył Bogu. Jakby zabitego. A miał siedem rogów i siedmioro oczu. Siedem rogów mocy to jest siedem sakramentów świętych. Siedmioro oczu to siedem darów Ducha Świętego. Pełniejsze poznanie. Którym jest siedem darów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, czworo zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzidą, którymi są modlitwy świętych. Po prostu są tak zdumieni pokorą Boga i Jego bezinteresowną miłością nas, że mimo woli z ich wnętrz wypływa hymn uwielbienia. Taką nową pieśń śpiewają. Godzin jesteś wziąć księgę i pieczęcie otworzyć, bo jesteś zabity. Nabyłeś Bogu krwią moją ludzi z każdego pokolenia. My mówimy stare przymierze, nowe przymierze, stary testament, nowy testament. Zauważcie, że testament był aktualny dopiero po śmierci tego, który robił testament. Jezus właśnie w śmierci umiłowawszy nas grzeszników miłością baranka Bożego z krzyża, dopiero śmierci zrealizował jako człowiek. Tylko on nie miał postawy bałwochwalczej w stosunku do swego obecnego życia. I na to Bóg Ojciec odpowiedział zmartwychwstaniem, przebóstwieniem, podniesieniem tej jego ludzkiej natury do nieskończonej Bożej potęgi. Jego czyniąc Panem grzechów, tym, który właśnie interpretuje nam Pismo Święte. Jezus 3 lata głosił Słowo Boże, ale nie stanął obok, tylko właśnie później to wszystko wypełnił w krzyżu i zmartwychwstaniu. Ewangeliści i starcy mówią głosem donośnym: baranek zabity jest godzien wziąć potęgę. I tu są wymienione dary Ducha Świętego spełnione, zrealizowane. Wziąć potęgę. Chodzi o dar rozumu. Jak wiecie, dar rozumu ma nas uwolnić od emocji złych. A te złe emocje to jest przede wszystkim pycha w nas. Pycha. Jeżeli ktoś jest pokorny, to jego działanie jest bardzo potężne, ogromne. Pokora rzeczywiście oddala złego ducha. Potęga rodzi się w tym. Potęgę. Bogactwo. Bogactwo to jest realizowany dar umiejętności. Każdy z nas ma pewne dane niepowtarzalne. I w gminach chrześcijańskich Jezus uruchamiał ten dar umiejętności, te różne talenty, uznaniając do różnych posług. I wtedy wychodziło bogactwo gminy. Ja nie mam wątpliwości, że Bóg mi dał dar umiejętności rozumienia ksiąg. I mam tym służyć w Kościele. Nawet jeżeli kiedyś obarwę za interpretację Apokalipsy. Bogactwo. Gdyby wszyscy działali tym, co im Duch Święty dał. Mądrość. Mądrość to jest spełniony dar mądrości. W mądrości chodzi o uwolnienie swojego życia od balastu. Od balastu. Od chwastów. Szatan wsiła nam chwasty. A zrób to, a jeszcze to, a jeszcze to. A my później siadamy, już nie mogę. Już nie mogę. Balast. Człowiek mądry jest uwolniony od balastu. Nie męczy się w życiu. Zawsze ma dobrze, zawsze ma czas na wszystko. No jakoś tak się dziwnie uśmiechacie do mnie. Tak? Moc. Moc. Dar męstwa daje moc w spotkaniu ze złem. Dar męstwa daje moc w spotkaniu ze złem. Także wtedy nawet wiatr przeciwny brany jest w żagiel i ja we właściwym kierunku płynę. Moc. Cześć. To jest zrealizowany dar rady. Ten, który ma dar rady w sobie, to zawsze robi to, czego Bóg chce. I wtedy jego życie, w swoim życiu oddaje cześć Bogu. I chwała. Chwała to jest zrealizowany dar pobożności. Dar pobożności sprawia, że ludzkim życiem kieruje słońce, gwiazdy, księżyc, czyli Bóg kieruje, Trójca Święta, święci w niebie, z nieba przez świętych obcowanie. I wtedy rodzi się w życiu człowieka chwała Boża. Życie człowieka staje się chwałą Bożą. I chwała, chwała, chwała. I błogosławieństwo. Błogosławieństwo to jest oczywiście dar, zrealizowany dar bojaźni Bożej. Bóg mówi do Abrahama, w tobie będą błogosławione ludy całej ziemi. No, ale wcześniej Bóg go tak ogołocił, taką pustkę mu zostawił. Co więcej, jak dał mu Izaaka, to powiedział, idź tam na górę Moria, złóż go w ofierze, jako że w tamtych czasach pierworodni synowie byli składani w ofierze. Więc to nie szokowało ani Izaaka, ani Abrahama, jak to wszystko przeżywał. Abraham, to trudno jest powiedzieć, nie wiem, porozmawiamy z nim, opowiedz, jak się czułeś przez 3 dni, idąc w kierunku góry Moria. To była góra, na której później świątynia jerozolimska była zbudowana. No i zwrócił mu Izaaka w momencie decyzji i Bóg przez to powiedział, dał mu jednocześnie wizję, to nie ty złożysz mi w ofierze to, na czym ci bardzo zależy. To ja, Bóg, swego jednego Syna poślę na ten świat i Jego uczynię barankiem Bożym. Chodziło o uwolnienie Jego życia od lęku. Od lęku. Bo jeżeli szatan jest szatanem, to z powodu lęku. Nie chce swego życia dać na służbę miłości Bożej. I jeżeli świat jest taki w połowie drogi do Boga, to z powodu lęku, ale też szatańskiego lęku. Co tu jeszcze wam wyjaśnić? Zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Błogosławieństwo tu chodzi o Ewangelię Mateusza, spełnione błogosławieństwo obiecane Ojcu wiary Abrahamowi. Cześć to jest Ewangelia Marka, chwała to jest Ewangelia Łukasza, moc to jest Ewangelia Jana, moc zaakceptowania tego, co Bóg, jak Bóg się posługuje moim życiem na zbawienie świata. I na koniec wam przeczytam z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian, rozdział 4, od wiersza 7. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, skarb przymierza Boga obecnego w nas. Naczynia glinianych. Czyli Bóg nam zostawi zawsze kruchość. Aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie podajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, ale nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele nasze konanie Jezusa Chrystusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym świetlnym ciele. Czego sobie i wam życzę.
Jeszcze te pieczęcie.
No, grzechy to jest jedno, 7 grzechów, 7 sakramentów świętych, rogi i 7 oczu, 7 darów duchowych.